ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
To 45. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz po długiej podróży.
Cześć wszystkim.
Bartek Ogracewicz nie po długiej podróży, tylko po melanżu.
Jezus, Boże, ten człowiek po prostu... Mówiłem ci, że wiem, nie byłem wczoraj na żadnej imprezie.
Wiem, dlatego specjalnie cię wkurzam na dzień dobry.
Ale cześć wszystkim.
I ja, Sławek Agata. Ale co, Bartek, nie imprezowałeś? Już co?
Nie, ja jestem spokojny.
To jeden z tych
No. Ja zawsze tak wygląda w te weekendy, że w piątek, jeżeli się odpalę, to po prostu lecimy do 4 rano i potem w sobotę już mi się nie chce.
Dobra, jest rano, w niedzielę, my tutaj nagrywamy tego samego dnia, kiedy wypuszczamy, dzisiaj jak rzadko, więc, bo jesteśmy wszyscy po jakiś wojażach, więc Damian, ty dzisiaj jeszcze masz milion różnych problemów, więc ty zaczynaj, opowiedz trochę o swojej przygodzie na Sycylii, a przede wszystkim ja jestem ciekaw doznań technologicznych związanych, jak dużo MacBooków widziałeś, to jest tak...
No dobra, to podzielę to na dwie części, no. Najpierw powiem ogólnie o Sycylii i tak dalej. A potem powiem o wybitnej linii lotniczej irlandzkiej, pewnej takiej.
No, obiecaliśmy w poprzednim odcinku, że opowiesz
o linii lotniczej. Więc opowiadam. Zaczynam od Sycylii. Generalnie tak. Po przylocie. Jakoś tak, nie wiem, szału nie było. Rzuciłem się w roaming i te LTE mają dość wolne generalnie. Tak na moje oko. Te roamingowe, bo ja ogólnie jestem w Orange. I te LTE
miało... A jaka sieć cię przejęła?
Team? Coś takiego?
Team, okej.
Mhm. Chyba, tak dobrze pamiętam, coś
mnie
takiego było.
Mnie też Team we Włoszech przejmował.
W każdym razie, no, prędkości dużo wolniejsze niż w Polsce, to dało się odczuć. Ale spoko, no, dało się używać, także nic tam nie ściągałem, wiadomo. No i tam potem, jak żeśmy sobie dojechali do hotelu i poszliśmy w zasadzie spać, no bo tam miałem pewne perturbacje podróżne. Zamiast być w hotelu o 16, bo wylądowałem po 23. No i następnego dnia, generalnie sobie poszliśmy na jakieś zwiedzanie okolicy i tak dalej, to stwierdziłem, że tak, nie umiem jeździć samochodami.
Zupełnie. Że oni nie umieją.
Tak, zupełnie. Tragedia, dramat i w ogóle jakaś masakra. Każdy jeden samochód obity. Nie wiem, w sumie, Bartek, czy tak samo jest w Rzymie, tam jak ty byłeś.
Tak.
Bo na Sycylii każdy jeden samochód jest obity, rozwalone lampy, lusterka, porysowane, w ogóle wyblakło od słońca i w ogóle to totalny dramat, nie? I 15 tysięcy skuterów, którymi jeżdżą jak chcą, dosłownie. Jest korek, jedzie po chodniku. Mhm. Jest, nie wiem, pobocze jedzie po poboczu i w ogóle totalnie mają wszystko w nosie i w ogóle interpretacja jakichkolwiek przepisów drogowych jest na poziomie zerowym u nich. No i nie wiem, no w sumie dlatego wycofałem się chyba z wypożyczenia samochodu, z pomysłu takiego. Stwierdziłem, jeszcze w ogóle cena benzyna w Sycylii jest jakaś dramatyczna, bo euro 80 za litr, to jest jakiś hardkor w ogóle. No to jest bardzo dużo i w ogóle dlatego wycofałem się z wypożyczenia samochodu i stwierdziłem, że będę sobie zwiedzał podróżując PKS-ami i koleją, co w sumie był strzał w dziesiątkę, bo PKS-y mają wszystkie nowe, o dziwo, jakieś 2-3-letnie busy, ale jakiejś dziwnej marki nie znam zupełnie, jakaś chińska podejrzewam, a te SKM-ki tak jak u nas, zdarzają się takie stare rumple, jak u nasze TLK pociągi, a zdarzają się takie spoko, jak nowe nasze, te, nie wiem, swingi czy jakieś inne dziwne rzeczy i one są w porze. Klimatyzowane, jeżdżą szybko, także mówię, tutaj nie narzekałem, bilety
nie mają są jakieś drogie. Na pokładzie?
No nie mają, ale spoko, ten internet tam w podróży całkiem spoko działa, no w sensie wiesz, nie zrywać jakoś specjalnie połączenia, więc da się żyć. I co najważniejsze w sumie, te pociągi i te PKS-y ichniejsze są dość tanie w sumie, bo za 50-kilometrową trasę, 50 km, za bilet z tą i z powrotem płaciłem jakieś 7 euro, także spoko, myślę.
No spoko. Na
no
pewno.
Myślę, że nie ma tragedii.
Na pewno tańsze niż niemieckie koleje, uwierz mi.
No na pewno. Są budki telefoniczne w każdym mieście tak naprawdę. To mnie w ogóle zdziwiło i sporo tych budek jest i ludzie z nich korzystają, co ciekawe.
What? Budki
no to totalnie mnie to rozwaliło. Totalnie mnie rozwala bierność policji w jakichkolwiek, nie wiem, sprawach łamania przepisów drogowych, czy nie wiem, picia na ulicy, czy w ogóle śmiecenia. Mają to totalnie w nosie. Zupełnie mają to w nosie.
Ogólnie no tam, panuje... tam tylko po południu, znaczy wieczorem jeżdżą te takie śmieszne sprzątaczki, w sensie takim, że są takie małe samochodziki sprzątające.
Tak, dokładnie. No. I generalnie wiesz, ale ludzie też rzucają gdzie stoją, po jakieś papiery, śmieci. Oczywiście w tych lepszych częściach miast, to bo ogólnie byłem w Syrakuzach na południu, na południowym wschodzie, byłem w Taorminie, to jest tak mniej więcej w połowie, byłem w Katanii, byłem w Letojanie i byłem w Messynie. Więc jakby cały wschód mam zwiedzony Sycylii. Mhm. I w zasadzie w każdym mieście było to samo, że gdzie stoi, tam każdy rzuca i nikt się nie stosuje do przepisów i czy staniesz na pasach na przejściu dla pieszych, czy staniesz, nie, czy wjedziesz na czerwonym świetle, jak masz czerwone światło na skrzyżowanie, to spoko, oby tylko w nic nie walnąć i żyć, jechać dalej, elo. I w ogóle przerażenie w oczach Niemców czy Szwajcarów, jak przyjeżdżali swoimi, wiesz, jakimiś BMW-kami, Mercedesami i tak dalej, i jak patrzyli, jak ci Włosi jeżdżą, jak się próbowali wcisnąć w te śmieszne małe miejsca, i w ogóle to było bezcenne. No i to w sumie tyle, no i co tam jeszcze od technologicznego punktu widzenia? Aha, bardzo dużo Samsungów, Huawei'ów, to przede wszystkim na Sycylii, i iPhone'y, w zasadzie żadnych, nie wiem, HTC, Sony, LG nie ma, zero, w ogóle nie widziałem, dziwnego. Przez cały tydzień nie widziałem innych marek niż Samsung, Huawei i Apple.
No ale to mnie jest szokujące, patrząc po tym, jak Huawei mocno wszedł w rynek, Samsung dominuje jednak, co by nie powiedzieć, w dużej mierze w Europie.
A iPhone jest po prostu najlepszy, tak?
A iPhone'y one zawsze będą, chyba że pojedziesz do Chin.
No tak, tylko wiesz co, Samsungi to generalnie były albo stare S6, S5, już starsze flagowce takie bardzo, albo generalnie jakieś A5, J5 i tym podobne, jakiś taki S8 i tak dalej prawie nie było w ogóle. Jakieś Huawei to przeważnie jakieś te Lite były, te wszystkie, te P10 Lite, Mate 10 Lite, P9 Lite i tak dalej. Flagowych prawie nie było, iPhone'y przeważnie SE, 5S, tutaj jeszcze ciężko było mi odróżnić z przodu, i 6 albo 6S. To przeważnie.
To ja wam powiem, że w kontekście tego zawsze, jako że ja jestem germanofilem i bardzo lubię sobie jeździć do Niemiec na wolne dni, i teraz spędziłem też tydzień w Niemczech i miałem takie odczucie, jadąc sobie jednym z regiobanów i tam regio, ekspresów i tak dalej, jeżdżąc po prostu, wiecie, tak nie żadno turystycznymi trasami, tylko jeżdżąc tak zwyczajnie na co dzień po Niemczech, że tam przez to, że oni nie są tak mocno technologicznie zakręceni jak Polacy, w sensie, że u nas jest, nie wiem, u nas Google Pay, Apple Pay to dominanta praktycznie, a tam nawet nie mają Apple Pay, a chociaż mają same pełne usługi Apple.
Ale gdzie, w Niemczech?
W Niemczech, tak, nie masz Apple Pay. Masz wszystkie usługi, masz wszystko, masz smartfony z LTE, smartwatche z LTE od operatorów, ale nie masz Apple Pay. Jest Google Pay od niedawna.
Ciekawa sytuacja.
No nie? Masz salon Apple, ale nie możesz używać Apple Pay. I ten. I wszystko fajnie, tylko na przykład oni nie są, u nich na przykład widziałem masę smartfonów takiego średniego, chociaż nie widziałem Chińczyków, Huawei ja nie widziałem żadnego, za to widziałem dużo Sony,
Xperia. O właśnie Xiaomi też nie widziałem na przykład.
Ja w ogóle nie widziałem w ogóle żadnego Huawei'a, żadnego Xiaomi. Ja trochę oczywiście przez to, co mnie jara, no to patrzyłem na to, tak? I w ogóle miałem śmieszną sytuację, siedzę sobie, słuchajcie, w pociągu. I miejsca w trybie metro, czyli do siebie jakby, i w takim przedziale jakby było na 8 osób, które było, to akurat nie był taki przedział w sensie jak my mamy tylko twarzą do siebie, ale bokiem, tak jak mówię, jak w metrze, więc trochę było przestrzeni. 7 osób czytało książkę, a jedna czytała Kindle, i akurat to byłem ja, więc też czytałem książkę, tak? I byłem... Mam wrażenie, że Niemcy nie mają takiego świra na poziomie używania smartfonów na co dzień, pewnie przez to, jak drogi jest u nich internet. Więc co kraj, to obyczaj, tak? To też kwestia podejścia, to co mówisz, że we Włoszech, no iPhony są wszędzie, tam też były iPhony, no więc jakby ten, ale widziałem masę, aż byłem trochę zszokowany, Soniaczy, widziałem HTC, a swoją drogą w końcu mogłem się pobawić HTC U12, bo nie miałem z nim kontaktu, a teraz mogłem sobie w sklepie.
Te przyciski faktycznie tak dramatyczne, jak mówią wszyscy?
Tak, zapomniałem, żeby to jakoś mocno sprawdzić i nie rzuciło mi się to jakoś mocno w oczy, ale pamiętam tylko tyle, że dziwnie się to wciskało. Natomiast nie zwróciłem jakby na to uwagi, bo sam telefon wydał. Zresztą HTC U11 też był i wydał mi się po prostu zaskakująco mniejszy niż myślałem. A swoją drogą jednak fajne w Niemczech jest zawsze to, że można pójść do MediaMarktu czy tam BD Saturna i po prostu masz właściwie każdy telefon. A były między innymi, zaskoczyło mnie, jak dużo mają Vico na półkach i jak duże jest ZTE.
O, to ciekawe. No ZTE i Vico to prawie nie widujesz.
No, natomiast od razu pozwolę sobie wtrącić to, co powiedziałeś w internecie i przepchnę temat, który wpisałem jako trzeci, bo chciałem chwilę z tobą...
Jeszcze chwilę chciałem do Sycylii wrócić.
Tak, ale spokojnie, ja ci jej nie zabiorę.
Aha, dobra.
Tylko chcę powiedzieć, że internet nie jest aż tak różowy, ale wiesz co, dobra, to mów może jeszcze o Sycylii, jeszcze wrócimy do...
Generalnie chciałem tak, jak będziecie na przykład na Sycylii, to warto spróbować ryb, owoców morza, bo są naprawdę świetne, zwłaszcza ryby, i jeżeli w tych nadmorskich miejscowościach typowo idzie do jakiejś restauracji, to większość tych restauracji smaży na oliwie z oliwek. To było ciekawe, bo ile razy żeśmy nie poszli z Julitą do jakiejś restauracji, czy baru nawet, czy czegokolwiek, to zawsze była oliwa z oliwek. I to jest dla mnie, to jest zaskakujące i ciekawe. I mają świetne ryby, świetne cytrusy mają, no grejpfruty, limonki i tak dalej, melony mają fajne i mają bardzo dobre owoce morza, naprawdę świetne, lepsze niż w Portugalii bym powiedział. Nie wiem, czy to jest sposób jakiś przyrządzania, czy po prostu dużo bardziej mi smakowały, nie? I wszystkie makarony też robiły robotę na 15 tysięcy różnych sposobów i pizza. Pizza dla mnie to po prostu fenomenalna była. Mówią, że w Napoli, w Neapolu w sensie, Napoli, tak. W Neapolu jest pizza najlepsza, no ale dla mnie na Sycylii już była na tyle dobra, że wszystkie pizze chat u nas i nie wiem, jakieś nawet lokalne najlepsze pizze to dno, no i tyle mogę powiedzieć.
Wiesz, pizza to prosty placek, nie? Z dodatkami.
No tak. I w ogóle ciekawe jest tak, na Sycylii ciekawe jeszcze było to, że jak się pójdzie w miejsca gdzieś bardziej turystyczne, wszyscy znają angielski. Pójdziesz gdzieś bardziej z boku, nikt nie zna angielskiego.
No, ale to właśnie to są tacy ignoranci w sumie.
No, wiesz, no być może, no, nie wnikam, ale tam gdzie mówię, jak zapuścisz się w miejsca mniej turystyczne, to nawet opisy po angielsku ci znikają, nie? Z jakiejś tam, nie wiem, restauracji potrafią, to potrafi tak być. Więc to w ogóle ciekawa sprawa. I na przykład co mi się bardzo tam podobało u nich, to, znaczy podobało, generalnie taki luźny tryb życia, nie? Że generalnie tam się nikt niczym nie przejmuje, każdy sobie tak żyje, bo sobie żyje i robi sobie pomału, żeby mu było wszystko wygodnie. I te siesty wszystkie to są ciekawą też sprawą, bo na przykład sklep potrafi być otwarty 8-12 i od 16 do 20, poszliśmy raz o 16.30 do sklepu, był dalej zamknięty, w sensie był otwarty, ale była tam jakaś jedna pani, nie? I się pytamy, czy można coś kupić, ona mówi, że jeszcze nie, bo pracownicy nie wrócili z siesty, bo jest za gorąco i mówi, będzie za godzinę otwarto, mówię, aha, no spoko.
No stara, ty chciałbyś w takim upale pracować? Właściwie to najgorsze, że my musimy, bo u nas no, mimo tego, że upały zaczynają przychodzić, to u nas nie ma siesty. Możesz pocałować za przeproszeniem się w dupę.
Tak. Niektórzy jeszcze garniaki ci każą nosić w robocie, mimo że na 30 stopni. I klima nie działa w pewnym miejscu.
No, dokładnie, więc wiesz, więc no. Tak to wygląda. U nas jest,
a w ogóle, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, u nich na przykład na Sycylii, nie wiem, czy jak to jest w ogóle w tych kontynentalnych Włoszech i w Rzymie, ale na przykład na Sycylii, jak masz drogi, to że krzaki wyrastają ci z jednej strony drugiej i z jednej i z drugiej strony drogi, to jest norma. Masz jak dwa pasy, ale z czego robi się tak naprawdę półtora, bo se krzaki i drzewa rosną w drodze i jedno.
Lol.
Także nikt tego nie strzyże.
No nie, każdy ma to w nosie, nie? I dochodzi do takiej sytuacji czasami, że po prostu pobocze, takie półtora metrowe robi jako pas, nie? Dla jakichś Smartów i Fiatów 500, a reszta se jedzie normalnie pasem, jak masz większy samochód i tyle.
Po co strzyc, tak, po co, przecież to nie mamy żadnego znaczenia.
Totalnie mnie to rozwaliło, też właśnie pamiętam, żeśmy raz z Julitą chcieli iść do miejscowości 5 km dalej oddalonej od tej naszej i mówimy, to tylko 5 km, będzie fajnie. Ja mówię, że tak średnio, bo Google prowadzi mnie jakimiś takimi szlaczkami do góry, bo ta miejscowość była tam z 400 metrów wyżej od tej naszej położona, nie? I żeśmy dobrze, że nie poszli, bo te 5 km to jechał z pół godziny tym autokarem, PKS-em, bo takie serpentyny były, nie, dookoło.
Ty. Także.
Byśmy 5 km mieli takie super, naprawdę świetne.
Wiesz, no tak, ale jak pod górę, to droga musi być serpentynami, no przecież nie będzie prosto.
No. W ogóle dla mnie z fenomenem jest to, że wiesz, droga na Sycylii, większość dróg tych bocznych takich, które prowadzą tych mniejszych miasteczek, jakieś dojazdówki i tak dalej, jest zrobiona tak, że dwa autokary ledwo się ze sobą miną po prostu, nie? Uwzględniając pobocze. Co robią Włosi? Parkują na poboczach po jednej, po drugiej stronie, a ty masz sobie radzić. No, ja na przykład nasz kierowca autokaru, bo tam generalnie mam wrażenie, że jest prawo takie na Sycylii, nie wiem jak we Włoszech kontynentalnych, ale na Sycylii jest prawo takie, że kto ma większe auto i głośniej trąbi, ten ma pierwszeństwo.
Wiadomo, dokładnie tak jest.
No i stary, po prostu to jest kosmiczne, jak autokar sobie jedzie, wiesz, totalnie ten PKS-ik nas jechał sobie na totalnej takiej wyjebce, trąbi w klakson i sobie po prostu jechał, a wszyscy mu zjeżdżali, jak nie miał gdzie zjechać, to sobie cofał i tyle.
Tak, bywa.
No totalna masakra, nie? No i oczywiście 15 tysięcy odmian Fiata 500, Fiata Pandy, Fiata Punto, jakieś skutery Piaggio i tym podobne, także norma.
Fiat rządzi, rozumiem, Włochami.
No, dokładnie. O dziwo, Alfa Romeo jest dość mało, wiesz? Przynajmniej
czego?
W Sycylii widziałem. Alfa Romeo.
A Tesla widziałeś?
No, nie.
Elektryczny samochód dla Włocha, no na pewno.
I w ogóle jeszcze jedno chciałem powiedzieć o ich zabudowach, bo mam wrażenie, że tamte biedniejsze części miast wyglądają jak jakieś fawele w Rio, wiesz? Bo jest tak naczkane tych domków, że na przykład uliczki są takie, że tylko żeby nasze jakieś drzwi otworzyć, na 60 cm. Otwierasz drzwi i wychodzisz. I to jest jakby uliczka. Mhm. Jakaś masakra, że ludzie normalnie sobie mogą z okna do okna naprzeciwko przechodzić, nie? To są uliczki w tych biedniejszych miejscowościach, tam wszędzie tynk się sypie, kable sobie jakieś wiszą, jakieś stare blachodachówki się walają. Wszędzie cieknie ze wszystkiego, rynien nie ma, no tak słabo, no.
A czego ty się spodziewałeś, że będzie szmery bajery? To stare państwo.
Nie, ale wiesz, myślałem, że wiesz, że ogarnięte będzie cokolwiek, no to tak słabo, no. I wiesz, jak na przykład śmieją się, że u nas na Pradze w Warszawie można dostać w łeb na jakiejś bramie, to tam te wszystkie uliczki na tych, w tych biedniejszych częściach miasta wyglądają, że to na każdej uliczce może dostać w łeb, nie? No cóż. I w ogóle jeszcze no. Chciałem powiedzieć na przykład, że Włosi mają jakiś, przynajmniej na Sycylii, mają jakiś fetysz spędzania czasu na balkonie. Oni balkon traktują jako pokój, nie? Na przykład widziałem tyle razy, że mają normalnie, no, nie wiem, mieszkanie jednopokojowe z łazienką, a na balkonie mieli na przykład kuchnię, lodówkę mieli wysadzoną na balkon, jakiś tam piecyk gazowy.
Także... Pewnie szukają powietrza, no, bo jest im gorąco.
No być może, więc wiesz, to tak też ciekawa sytuacja. I ogólnie jakieś wszystkie restauracje to też mają, wiesz, powystawiane krzesła, nawet na drodze, jak nie ma chodnika, to sobie wystawią na jezdni, ogrodzą sobie jakoś tam prowizorycznie kwiatki minara, nie? I można zjeść na powietrzu. Miłego.
A jak ten...
Tak to wygląda.
Co?
No mówię, tak to wygląda. Jest bardzo klimatycznie, ale jest strasznie ciasno. No, tak mogę powiedzieć.
No okej, okay, spoko. Taki tam się podróżniczy dział zrobił. Tak, Portugalię już nam opowiedziałeś, to zaraz. A jakbyś porównał Portugalię do Włoch, twoim zdaniem?
Portugalia jest czystsza. Jest tańsza przede wszystkim, dużo tańsza. Odczułem to, że jest naprawdę dużo tańsza. Jest na pewno, nie jest tak naczkana zabudowa jak we Włoszech, w Portugalii. I ludzie są jeszcze bardziej uprzejmi niż ci we Włosi. Moim zdaniem dużo bardziej uprzejmi. I w Portugalii o dziwo więcej ludzi zna angielski.
A jak ten, jak teraz byłeś, płaciłeś kartą?
No Revolutem.
No Revolutem, co nie? Teraz
ale miałem gotówę, bo w niektórych sklepikach nie da rady płacić kartą.
No tak, ale to jest euro, więc euro możesz zawsze, wiesz...
Tak, tak.
W całej Europie działa.
Nie, euro, Revoluta nigdy mnie nie odrzuciło, wszystko było w porządku, tak? Żadnych problemów.
No miałem tak samo teraz, super mi się w ogóle płaciło. Musiałem nawet płacić, nawet za taksówkę mógłbym zapłacić. Raz miałem sytuację w Berlinie, a to nie jest normalne. Myślałem, że nie będę mógł, a koleś mi powiedział, że może pan, ale musi pan dopłacić euro 50 za opłatę za płatność kartą. Lol.
Ogólnie Włochy mi się całościowo bardziej podobają pod względem klimatycznym niż Portugalia i pod względem widoków i całokształtu, nie? Mhm. No, ta Portugalia generalnie jest, mówię, bardziej zadbanym krajem według mnie i po prostu jest tańsza. I to w sumie chyba tyle miałem do powiedzenia. Ogólnie ja bardzo polecam, bo warto patrzeć sobie nowe, tam, nie wiem, kraje odwiedzać i tak dalej. I jak ktoś lubi takie rzeczy, lubi sobie, tam, nie wiem, jakieś owoce morza, lubi tam kultury, chce poznać, tak, po prostu coś innego, no to dla mnie naprawdę spoko.
No jasne, spoko. Dobrze, a przejdźmy jeszcze czas, żeby się powiedział trochę o twoim locie.
A, no tak, no słuchajcie państwo, bo to w ogóle historia nieziemska. No generalnie lecieliśmy Ryanairem, Sunem co ciekawe, bo tym czarterowym, od tego roku i tylko z Polski. No bo bilety były tańsze, wiadomo.
Wiadomo.
Czemu nie? Cebula. No i no, odprawiliśmy się. Ja już prawie wiedziałem, że będzie grubo. No bo mam tam wgląd do pewnych systemów i pewne osoby znam.
To było Okęcie.
Tak, tak, na szczęście Okęcie. No i wiedziałem, że będzie grubo. No i generalnie skończyło się tak, że zamiast o 10.45 wylecieliśmy o 18.30.
O której?
Zamiast o 10.45 wyleciliśmy o 18.30.
O Boże.
No wiem. Generalnie było tak, że... Znaczy, po pierwsze, chciałbym się dowiedzieć, co za idiota wpadł na pomysł, że samolot, który stoi od dnia poprzedniego, od godziny 18, zostaje dopiero naprawiany od godziny 6 rano od dnia następnego. Jakby nie mogli tego w nocy zrobić. Nie wiem, co za politykę i co za kretyn to wymyślił i w ogóle tym dysponuje, ale dla mnie to jest żałosne.
Pewnie muszą płacić więcej za nocne naprawy.
Nie mam żadnego pojęcia, po prostu dla mnie to jest totalnie frustrujące. No ale okej, spoko, tam miałem znajomych, także ja sobie posiedziałem, jakieś tam Netflixa pobejrzałem, po 5 godzinach wjechał ciepły posiłek, czy zjadliwy, to już swoją drogą. No, nie było słabo, no żałowałem, że nie wziąłem sobie przepustki, tak, bo bym sobie, nie wiem, może poszedł do socjala usiąść, czy cokolwiek. Także no słabo, na lotnisku generalnie naszym, jeżeli ktoś jakiś lejs jest dużo opóźniony i masz czekać na naszym lotnisku Chopina, to jest dramat, to ci mówię od razu, bo tam klimatyzacja nie wyrabia na lotnisku, to wiadomo nie od dziś, jest mało miejsc do siedzenia i robi się po prostu szybko duszno, nie, więc to są słabe warunki. No ale generalnie jak już żeśmy polecieli, przelecieliśmy, to było w porządku. No i chciałem powiedzieć trochę o samym Ryanairze. Generalnie na pokładzie panuje taki syf, że jakbym wsiadł do jakiegoś starego TLK po, nie wiem, przedziale z jakimiś kibolami, którzy wracają z jakiegoś meczu narąbanymi, no po prostu jest masakra, wiesz, te ichniejsze, na przykład, nie wiem, takie ulotki, co tam, co mogą kupić, co można na pokładzie kupić, nie? walają się po całym samolocie na podłodze, gumy są powklejane w tapicerkę, wszystko jest zakurzone, tam gdzie ludzie jakby łapami nie dotykają, to jest tylko pozakurzone. Jest jakieś zacieki, są jakieś papiery po jakichś w ogóle gumach, po chipsach, po jakichś, nie wiem, bułkach, nakruszone wszędzie, no totalny syf, te samoloty są w ogóle niesprzątane. I to już jest samo w sobie dla mnie fatalne. Drugą, ogólnie Ryanair leciałem 2 lata wcześniej, do Gdańska, ale przez 40 minut się tego tak nie odczuwa, jak przez 2,5 godziny. To tak generalnie, a poza tym byłem trochę sfrustrowany tym opóźnieniem, to na pewno też miało jakby swoje do rzeczy. Kolejna rzecz na przykład z tych Ryanairowych samolotach jest taka, że te siedzenia, one są na stałe, ich nie odsuniesz, nie? W ogóle. Nie wiem, jak w Wizzerze jest, Bartek.
No też nie odsuniesz.
A, też nie odsuniesz, ale te na przykład siedzenia w Ryanairze są strasznie cienkie, w sensie bardzo takie wąskie, żeby jak najwięcej ich napchać do tego samolotu, nie? I tam generalnie jest deska, na to jest położona jakaś śmieszna gąbka, gdzie po godzinie boli cię dupa i na to jest tego obite pseudoskórką, która z reguły jest pozaciągana, popękana i generalnie pozalewana wszystkim. Więc te samoloty w środku wyglądają fatalnie. Nie polecam, załoga też ma wszystko w nosie, bo nie wygląda zbyt estetycznie, załoganci też nie wyglądają zbyt estetycznie, łącznie z kokpitem. I generalnie na przykład pasażerowie się pytali, dlaczego stoimy, bo że nas zbordowali w końcu, tam o godzinie 18 skończyli boarding, już nie przez pół godziny wesoło stali sobie na pasie. Ja się domyśliłem, że chodzi o slota, tak? Czyli pozwolenie na start, bo tam jest zapchana przestrzeń powietrzna, ale ludzie, którzy tego nie, jakby nie interesują się tematem, nie wiedzieli tego. I generalnie jak się ktoś pytał załogantu, dlaczego stoimy, załogant odpowiada, bo tak. Także totalnie, no strasznie słabe i naprawdę następnym razem zastanowię się 5 razy, zanim wybiorę Ryanaira. Nie dlatego, że było opóźnienie, bo to jest normalne, to się zdarza. Pracuję tam 4 lata w branży i wiem, jak to wygląda, że naprawdę każda linia lotnicza prędzej czy później ma jakieś opóźnienia i nawet takie hardkorowe. Ale po prostu za samą jakby, nie wiem, obsługę i wrażenia z lotu. Ja wiem, że to jest tania linia, ale chociaż mogłoby być czysto, no i załoga mogłaby być milsza i mniej opryskliwa. To jest dla mnie żałosne i naprawdę następnym razem chyba wolę dopłacić, nie wiem, 100 do Wizera albo cokolwiek. Nie ślecić tym syfem, no. Po prostu.
Jak to czasami nie masz wyjścia, co nie?
No czasami nie masz wyjścia, no. Jak no
tylko Ryan lata na przykład na tej trasie, więc...
No wiem, wiadomo, ale mówię, no pod względem takim customer service i czystości i obsługi to jest tak fatalny Ryanair, że no, masakra. No, ja wiem, że można dużo nie wymagać, bo się mało płaci za bilet, ale uważam, że jakieś minimum zawsze powinno być tyle, no. A tam nawet minimum nie ma. Na powrót zresztą było to samo, pomijam 2 godziny opóźnienia na powrót, ale dokładnie ten sam styl, że tak powiem, inna załoga, inne tam znaki samolotu, ale dokładnie ten sam syf i te same stosunki załogi do reszty pasażerów, totalnie masakra.
No wiesz, co chwilę zmiana, to jest, wiesz, wiem o co chodzi, tak, że jakby to jest...
Tak, no ja wiem, że, no, ale to mówię, jakieś minimum zawsze powinno być, a tutaj tego minimum nie było, nie? I generalnie tak, jeżeli, bo w sumie pierwszy raz mi się zdarzyło tak hardkorowe opóźnienie, na dobrą sprawę. I nie wiem, czy drodzy słuchacze wiedzą i wy w sumie też nie wiem, czy wiecie, że należy wam się odszkodowanie, które
tak,
jest
tak, coś słyszałem
unijne i obligatoryjne. I tutaj cały myk polega na tym, że oczywiście linia lotnicza nie wypłaci ci tego sama z siebie, no bo po co? Tylko musisz się z nią przeprowadzić batalię niekiedy. Ale generalnie tak, powiem od razu, nie opłaca się korzystać z firm, które dobiegają waszego odszkodowania. Chyba, że jesteście po prostu leniwi i nie chce wam się napisać, poświęcić 20 minut na pisanie pisma.
Do kogo się pisze pismo? I właśnie pamiętasz, i tutaj jakie będę... są kwoty? I jakich...
Tak, mam wszystko przed sobą, bo ja mam cały wydruk sobie zrobiłem na ten odcinek, zresztą, żeby się nie pomylić. I generalnie tak, rozporządzeniem, które jakby nada te wszystkie prawa jakby ustala i tak dalej pasażera wobec linii lotniczej, która jakby odmówi wejścia na pokład, gdzie jest jakieś duże opóźnienie powyżej 3 godzin, i która jakby zmieni plan podróży bez jakby ówczesnego poinformowania.
To mogę ci
tak
powiedzieć,
dalej?
Że z tego co wiem, to ówczesne poinformowanie to minimum tydzień, 2 tygodnie wcześniej.
No, dokładnie. Ale generalnie to jest rozporządzenie Komisji Europejskiej numer tak. 261/2004 o prawach pasażera wobec tam lotów, nie? I generalnie to jest, to rozporządzenie jest dostępne w internecie, jeżeli ktoś by chciał sobie przeczytać, tak pełne. Ja tu powiem tylko o najważniejszych rzeczach. Generalnie to rozporządzenie określa tak, że najważniejsze jest to, że... czekaj, muszę sobie otworzyć, bo mam tu wydruczek. Prawo do odszkodowania. To jest najważniejsza rzecz, którą określa to rozporządzenie. I teraz przeczytam. I jeżeli odmówiono panu, pani wejścia na pokład samolotu lub lot został odwołany lub opóźniony o więcej niż 3 godziny, pod warunkiem, że nie wystąpiła nadzwyczajna okoliczność. Tłumaczę. Nadzwyczajna okoliczność to jest warunki pogodowe w miejscu docelowym lub w miejscu wylotowym. Z tym, że to są uzasadnione warunki pogodowe, a nie, że linia będzie się taki kit wciskała, nie? Pasażer ma prawo do wypłaty określonej sumy przez linie lotnicze. I to jest tak, 250 euro dla wszystkich lotów o długości do 1500 km. Czyli jak, i tutaj jest mały haczyk, to rozporządzenie działa tylko wobec linii europejskich lub wobec linii innych niż europejskie, ale musisz wylatywać z państwa Unii Europejskiej lub do niego dolatywać. Więc jeżeli byś sobie leciał, nie wiem, na przykład Tajlandia, Doha, Katarem, to to ci nie obowiązuje, bo to nie jest ani linia europejska, ani państwa Unii Europejskiej.
No bo to jest rozporządzenie unijne. No
dokładnie. Tak, żeby było jasne. To jest tak, no jeszcze raz, 250 euro dla wszystkich lotów o długości do 1500 km, 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych, dłuższych niż 1500 km, wewnątrzwspólnotowe, czyli Unia Europejska, i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 km, to jest 400 euro, i powyżej 3500 km to jest 600 euro.
Okej.
I generalnie tak. I żeby jakby wyegzekwować to, tą kwotę odpowiednią dla twojego odszkodowania, po pierwsze należy ogarnąć sobie, ile jest z danego lotniska, z którego wylatujesz, do lotniska, do którego przylatujesz. To jest bardzo proste, po prostu wpisujesz sobie lotnisko Chopina, nie wiem, załóżmy Katania w moim przypadku, i wyskakuje ci odległość, nie? Więc spoko. Akurat tam jest 1760 km, więc łapiemy się na 400 euro, także fajnie. I potem tak, potem następuje batalia z linią lotniczą, ponieważ trzeba wystosować pisemko. Znaczy nie, potem następuje zbieranie twoich dowodów, czyli tak, nie możesz wyrzucić kart pokładowych, które miałeś, musisz je mieć ze sobą, musisz robić zdjęcia tablic na odlot, najlepiej na przykład, że jest taka ogólna tablica, gdzie jest napisana tam na górze w prawym górnym rogu data i godzina, są wszystkie rejsy i na przykład u ciebie zaczęli boarding i tam na przykład na ogólnej godzinie jest na przykład 17, a twój rejs powinien lecieć o 12, nie? I żeby to było widać tą różnicę taką. Potem po przylocie czekasz na bagaż, zrób sobie zdjęcie tablicy przylotowej, o której ją przyleciał. I jak masz te wszystkie dowody, a jeszcze bardzo ważne, znaki samolotu sobie musisz zrobić, rejestrację samolotu. I jak masz te wszystkie dowody i masz zapewnienie z gate'u,
że są... Rejestrację samolotu, czyli gdzie ją znajdę?
Z przodu na dziobie, na po jednej i po drugiej stronie, mniej więcej w połowie wysokości. Jest pod skrzydłami, jest z tyłu na ogonie, najczęściej, albo gdzieś pod ogonem.
Ale to takie znaki. Ale to też powinno być napisane przecież na bilecie, nie jest?
Nie, na bilecie nie ma rejestracji samolotu, jest tylko model samolotu, a nie konkretna rejestracja konkretnej maszyny. Znaki samolotu są ważne, bo znaczy może się bez nich obejść, ale z nimi jest dużo szybciej i łatwiej, tak? Bo masz jakby więcej argumentów za. I generalnie jest. Tak, jak masz te wszystkie dowody i to trzeba napisać do linii lotniczej. Każda linia lotnicza, znaczy powinna mieć, ale nie każda ma, powinna mieć na swojej stronie coś takiego jak zgłoszenie reklamacji. No i tam podajesz sobie datę, godzinę wylotu, tam, którą miałabyś pierwotnie, twój numer rezerwacji, który jest zawsze na karcie pokładowej napisany, numer biletu niektórzy wymagają, numer biletu też masz na karcie pokładowej, jak nie, to masz na swojej rezerwacji. Imię, nazwiska pasażerów, bo jeżeli lecicie we dwóch, ale macie jedną rezerwację, to podajecie od razu jedną reklamację na dwie osoby.
Ale to są 250 euro na osobę.
Tak.
Tam i tak dalej.
Tak, tak. I generalnie potem właśnie piszecie reklamację, nie? I ja tu mam taki pewien wzór pisemka, przygotowany wraz tam ze znajomymi z pracy. Że powinno mieć coś takiego, to jak to powinno więcej wyglądać. I pierwsze pisemko jest coś takiego, że na przykład w dniu takim i takim, wraz z tym i tym, jeżeli lecisz z kimś na trasie, tutaj podajesz sobie, nie wiem, Warszawa lotnisko Chopina do, nie wiem, Nowy Jork załóżmy, numer rezerwacji, przecinek, numer rejsu, też jest to podane na karcie pokładowej, z godziny miał odbyć się lot do tego Nowego Jorku, nie? Wykonywany statkiem powietrznym o znakach. I to podajesz tą rejestrację. Niestety samolot był opóźniony ponad 3 godziny, przyczyną opóźnienia była usterka techniczna. A przyczynę opóźnienia dowiadujesz się od kapitana pokładzie, który ma zawsze obowiązek o tym poinformować, dlaczego był opóźniony, i w gate'cie. I gate zawsze też ma obowiązek poinformować, że jest lot opóźniony. Jeżeli usłyszysz wszystko inne niż warunki pogodowe, to możesz brać odszkodowanie tak naprawdę, nie? No i potem piszesz takie, no i masz takie pisemko i potem piszesz do państwa w celu reklamacji i otrzymania rekompensaty w wysokości, tutaj podajesz 250, 400 bądź 600 na osobę zgodnie z rozporządzeniem, i tu piszesz nazwę tego całego rozporządzenia, czyli WE numer 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. I jasne. Potem trzeci akapit, po prostu odległość na trasie, tam nie wiem, Warszawa, Nowy Jork wynosi, załóżmy tam 6000 km na przykład, nie? I potem cytujesz ten punkt trzeci z tego rozporządzenia, że 600 euro dla wszystkich lotów dłuższych niż 3500 km.
I tyle. A czekaj, bo no? nie usłyszałem tego, a czy za odwołany lot jest inna kwota?
Tak. Nie, za odwołany lot jest to samo, ale tutaj uważajcie, bo jest niezły myk, bo niektóre linie jak odwołają ci lot, to ci zwracają od razu za bilet, koszt biletu, nie? Bo większość ludzi mówi, a fajnie, został mi zwrócony koszt biletu i linia jest w porze, bo dała mi 100% biletu. No nie, i tak ci przysługuje odszkodowanie.
No właśnie chciałem o to zapytać, bo wtedy... A jeżeli na przykład jeżeli przenoszą ci na kolejny dzień, to jest to po opóźnienie określonej...
To jest opóźnienie. Odwołam, że tam, nie wiem, 24 godziny, też ci przysługuje.
A linia lotnicza ma wtedy obowiązek zapewnić nocleg?
Tak.
Ale to dotyczy i też posiłki? Linii niskokosztowych?
Tak, to... wszystkie, to jest obligatoryjne.
A, okej. Okay.
Czyli tak samo jak ma obowiązek ci zapewnić posiłek w lotnisku. Jeżeli lot jest po 2 godzinach, powinien dostać kanapkę i wodę, a jeżeli lot będzie dłuższy niż 5 godzin, to ciepły posiłek, normalnie obiad.
No okej.
Okay. No i generalnie piszesz sobie takie tak pisemko i wysyłasz to do linii lotniczej, nie? Mhm. I linia lotnicza najczęściej w tym momencie się wypina i pisze, że były przyczyny, były warunki pogodowe. No to w tym momencie warto policzyć sobie mniej więcej, o której samolot wystartował i stanął, na podstawie tych danych z tych tablic. I wtedy załączasz te tablice wylotowe i przylotowe, nie? Bo skan kart pokładowych ogólnie załączasz już wcześniej, do tego pierwszego pisemka, do tego drugiego jakby reklamacji załączasz.
Ale pierwszą tablicę. Reklamację piszesz do linii lotniczej.
Do linii lotniczej. Po to linia ci często odpisuje, że warunki pogodowe, ale na trasie przelotu, coś tam, jakieś pierdu, nie? Po tym ty właśnie idziesz zaparte, obliczasz sobie więcej czas, jaki był opóźniony, załączasz tę tablicę boardingową i na przylocie, co właśnie mówiłem, że to jest ważne, że robić tego zdjęcia. I odsyłasz im, że nie, była usterka techniczna, mój lot był tyle opóźniony i zgodnie z tym rozporządzeniem proszę o wypłacenie mi należnego odszkodowania, inaczej sprawa zostanie skierowana do ULC-u, czyli Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
I najczęściej o to chciałem zapytać. Polskiego urzędu.
I najczęściej w tym momencie albo linia lotnicza dalej idzie w zaparte, albo widzi, że gość jest ogarnięty i wypłaca. Bo jeżeli linia lotnicza by ci tego nie wypłaciła, to ULC może zablokować im wszystkie loty do danego kraju i z danego kraju. Na jakiś tam czas. Więc jeżeli linia lotnicza dalej idzie w zaparte, że nic się nie dzieje, w takim razie bierzesz sobie adres ULC-u, co ważne, wysyłasz to listem poleconym, nie mailem. Bo polecony mają na papierku, idzie to szybciej. Po prostu cała procedura trwa szybciej. Drukujesz te wszystkie informacje.
Przepraszam, komu muszę ci powiedzieć, cała procedura idzie szybciej, to rozumiem, ale idzie to szybciej, polecony idzie szybciej od maila.
No wiem. I generalnie potem jak drukujesz sobie te wszystkie karty pokładowe, skany wystarczą, nie? Te wszystkie zdjęcia tych tablic, te wszystkie korespondencje z linią lotniczą i wysyłasz do ULC-u i potem po 30 dniach powinieneś dostać odpowiedź, 30 dniach roboczych od ULC-u. A jak najczęściej jak do ULC-u napiszesz, to na 99,9% przypadków dostajesz maila po 30 dniach około od linii lotniczej z prośbą o numer konta i przelewają ci hajs.
Jasne, spoko, no dobrze. To jest to tak. A na stronie Ryanaira znalazłeś miejsce?
Tak, Ryanair ma, ale ten Ryanair Sun Charterowy nie ma, więc trzeba było od razu wystosować pisemko do ULC-u, co mi się bardzo podoba, bo zaoszczędziłem sobie jakieś 3 miesiące do czekania.
O, bardzo dobrze, bardzo spoko. Wiesz, no to jesteś przygotowany, więc to warto, drodzy słuchacze, właśnie kiedy macie opóźnienie, to do tego podejść na serio, już na lotnisku dobrze się przygotować.
Nie odpuszczać, tak, nie odpuszczać i tak dalej, a poza tym, jeżeli lot jest opóźniony, to sobie tłumaczcie, że nie wiem, na przykład 8 godzin siedzenia za 400 euro to dobry deal, nie?
No tak.
Jakby nie było.
Nie powiem. Polak zawsze znajdzie dobrą okazję, żeby zarobić.
Składki emerytalne jeszcze musisz zapłacić.
No.
Nie, no gdzie tam.
Albo jakieś ubezpieczenie społeczne, jakbyś na 100% to wziął na poważnie, na zasadzie, że tak będziesz pracował.
Tak. Nie, mówię. No, także wiesz, zawsze są jakieś plusy. Wiadomo, że to jest frustracja, wkurza się to, bo marnujesz dzień urlopu, no ale z drugiej strony, jak ci dostaniesz po batalii z 1600 euro, no to 1600 zł, tak, to mniej więcej, te 400 euro, czy tam, nie wiem, czy tysiaka po 250, no to spoko, no, czemu nie?
Ja teraz będę Ryanem leciał do Kolonii i niestety... Odległość to 1150 km, więc łapię się na niższą tą
klip. No ale zawsze coś ewentualnie, nie?
No 250 euro też piechotą nie chodzi, nie? Jak ja już zakładam, że będzie opóźnienie.
Nowy tablet możesz sobie kupić za 250 euro.
O właśnie, tak, nowy tablecik sobie kupię.
Ale no ten... dobra, to w sumie byłoby tyle ode mnie, no.
Dobrze, to jeszcze chciałem chwilę internecie porozmawiać w podróży i cię puścimy, bo wiem, że ty pędzisz do pracy, więc a my sobie jeszcze chwilę z Bartkiem porozmawiamy o temacie, którego nie zdążyliśmy w zeszłym tygodniu ogarnąć. Zauważyłeś, że jak pojechałeś do tego, to internet jednak musiałeś dopłacać?
Tak, 7,7 grosza za megabajt, tak. Przy tam, nie wiem, pierwszych 1,5 giga bodajże. potem to wzrosło do 3 groszy za megabajt na okres miesiąca, a potem już sam się jakieś dużo więcej płaciło.
I tak, tam 10 groszy za megabajt. No i to jest ciekawe, tak. Bo tak naprawdę przy 7 groszach za megabajt, to jak liczył, przepraszam, 0,7 grosza, to jak liczyłem, wychodzi chyba 7 zł za gigabajt, tak?
Jakoś no, coś takiego.
Mniej więcej. To już się nie jest już tak free. Jestem ciekaw, Bartek, jak ty byłeś teraz we Włoszech, to miałeś jakieś dopłaty do roamingu, czy nie?
Tak, ale to dlatego, że ja miałem jakby swojego internetu tam ponad 3 giga, ale ja oczywiście jestem osobą, która praktycznie od razu go zużyła i potem leciałem sobie na dodatkowo płatnym.
Ale okej, okay, ale ja pytam, czy miałeś do tego teoretycznie bezpłatnego internetu dopłatę? Bo my mieliśmy teraz, Orange wprowadziło dopłatę do... Ja nawet nie wiedziałem o tym, że doprowadzili. Chcę się tu pożalić trochę. Nie wiedziałem, że już wprowadzono dopłatę, że Orange wprowadziło dopłatę do internetu w roamingu tym podstawowym, tak? I tam masz niską, ono jest 0,7 grosza za megabajt, ale zawsze coś, tak? To powoduje, że przy zużyciu, spaleniu gigabajta masz te 7 zł. Damian, udało ci się cały zużyć?
No, jeszcze tak, ja zużyłem, będąc przez tydzień we Włoszech, 2,8 giga.
Ulala.
Nie, to mówię ci, to i tak jeszcze nie tak dużo.
No wiem, no ale ja generalnie no, używałem tego trochę jak w kraju, no poza YouTube'em i nie wiem, z Netflixem, nie, i tak dalej, w sensie bez tego. No ale tak na samo jakieś tam moje przeglądanie sieci, wysyłanie, uploadowanie jakichś zdjęć i tym podobnych pierdół, no to trochę się tego zeszło, nie?
A Wi-Fi ten było generalnie na Sycylii problemem, czy nie?
W hotelu działało jak gówno. W restauracjach w większości działa jak gówno, w stacjach benzynowych działa jak gówno i generalnie działa jak gówno, więc tak.
Okej, okay. No to wszystko jasne.
Shufflecast, mieszamy w kulturze.
Tak.
Nie, no Wi-Fi było tragiczne, wszystkie takie free Wi-Fi i tak dalej, to nie wiem, otwierało może jakąś stronę internetową po, nie wiem, po minucie, więc dla mnie nieakceptowalne w żaden możliwy sposób.
Jasne.
Więc wolałem sobie zapłacić. Już te, wiesz, dopłaty zrobić i tyle.
Dobra, Damian, ty idź już sobie
do roboty.
Leć do roboty, my jeszcze chwilę porozmawiamy.
Tak, siemanko.
Hej, hej. Bartek, wiesz co, przeskoczymy Kindle, ja jeszcze o nim opowiem w przyszłym odcinku. Chciałem poruszyć temat, którego ostatnio nie zdążyliśmy poruszyć, tylko pytanie, czy my się z nim teraz tak psychicznie jesteśmy się w stanie przestawić.
No, myślę, że po rozmowie z Damianem to ciężko się przestawić na to, żeby na spokojnie rozmawiać o rzeczach.
To fakt. Nie no, chciałem porozmawiać o... Myślę, czy ten minimalizm nam tu się zmieści, ale chyba się zmieści. Chyba, że
ile może mamy ty czasu?
Nie no, czasu mamy, jest 37
minut.
Może
ty zaczniesz i zobaczcie, jak to jest, no nie? Zawsze tak z nim jest po prostu.
Tak, tak,
jak
tak.
Jak jest coś trudnego, to może ty zaczniesz.
Dobrze, okej. Okay, no...
Wczoraj nagrywałem filmiki na YouTube'a i powiem ci szczerze, że nagrywaliśmy różne sceny. No. I zawsze ta osoba, która zaczyna ma najtrudniej, bo jakby nadaje w tym sensie jakiś taki rytm, tempo tej sytuacji, bo my tak trochę nagrywamy to na zasadzie, mamy scenariusz, ale trochę improwizujemy. Mhm. Wiesz, taka dobra, klasyczna amatorka. I właśnie zawsze ta osoba, która zaczyna, wydaje mi się, że ma najtrudniej. No ale dobrze.
A kiedy premiera?
Wiesz co, to się zobaczy.
Rozumiem.
Na pewno jak będzie, to ci powiem. No.
Czego używasz na co dzień, jakbyś powiedział tak w takim twoim codziennym, co masz w torbie, w takim everyday carry, w sensie jakich urządzeń używasz na co dzień no, w użyciu po prostu technologicznym, jak zabierasz ze sobą, nie wiem, do pracy i tak dalej, co jest dla ciebie kluczowe? Komputer, telefon, to nie? A więcej urządzeń? I co?
I Beatsy, no słuchawki biorę.
A, no tak, i słuchawki.
I używam jeszcze tego głośnika Bluetooth. No ale to już o nim rozmawialiśmy.
Bo zauważyłem ostatnio że jest potworna tendencja do swoistego takiego hipsterskiego minimalizmu, że używasz coraz mniej rzeczy, że w ogóle w twoim życiu otacza cię coraz mniej rzeczy. Ja uważam to za dość grubą głupotę. Dlatego, że rzeczy są po to, żeby ich używać w racjonalny sposób. I dlaczego poruszam ten wątek, zaczynając od właśnie kontekstu torby, narzędzi codziennego użytku. Bo ja na przykład teraz zaczynam przestawiać się na, przez to, że kupiłem Kindle'a i tak dalej, kupiłem sobie Paperwhite'a, to zaczynam się przestawiać na książki elektroniczne, ale nie wyobrażam sobie pozbyć się ze swojego otoczenia, czy ze swojej, że tak powiem w cudzysłowie, torby. Chociażby książek. Zauważyłem, że ludzie ostatnio mają tendencję do tego, żeby się pozbywać wszystkiego, czego się da, tylko po to, żeby się pozbywać wszystkiego, co się da i móc o tym opowiedzieć na internetach.
Wiesz co, mi się wydaje, że to jest tak, że duża część ludzi, która pozbyła się wszystkiego, co się da, robi to po to, żeby potem wypełnić tą lukę kolejnymi rzeczami.
No właśnie, i dla mnie to jest... Przypomina mi to sytuację dwukołowego roweru, który ludzie postanawiają uciąć jedno koło i to będzie to minimalizm, ale czy to będzie łatwiejsze, czy to będzie przyjemniejsze w użyciu?
To znaczy, mogę?
A proszę cię bardzo, proszę.
Z takich... W sensie, bo rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu i mi się to jakby wkręciło, żeby coś takiego robić. I na przykład wydaje mi się, że u mnie to dość dobrze wyszło. To znaczy, ja jestem... Jakby zacząłem się tym interesować gdzieś tak w marcu, w kwietniu. I od marca i kwietnia jakby bardzo, bardzo mocno przemodelowałem swoje życie. W sensie takim, że jakby dalej mieszkam w tym samym mieszkaniu, dalej używam tego samego komputera i tego samego internetu. Ale chodzi o coś takiego, że jakby... Ja miałem dużo takich, w sensie, bo ja wyrzuciłem trochę rzeczy i to powiedziałbym trochę dużo rzeczy. W sensie takim, że jakby był taki jeden dzień, gdzie 14, nie wiem, czy ileś pudełek po butach, które leżały w szafie tylko po to, żeby leżeć, zostało wyrzuconych. Wszystkie ciuchy, które, że tak powiem, od 2 lat, bo ja 2 lata już mieszkam sam, od 2 lat były nienoszone, bo jakby... Wypełniłem sobie, bo jakby jak ja się wyprowadziłem z chaty i zacząłem się jakby sam utrzymywać, to wtedy zacząłem sobie kupować ubrania, które mi się podobały, tak? I przestałem chodzić w tych, które mi się nie podobały, więc jakby te ubrania, które mi się nie podobały, zostały wyrzucone. Wyrzuciłem też wiele takich mniejszych lub większych pierdół, po prostu, nie wiem, jakieś opakowania czy coś, jakieś pudełka, po cholera wie czym. W sensie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jakby ten pomysł z tym, żeby powywalać jak najwięcej rzeczy, jest jak najbardziej dobry. Moim zdaniem. Tylko problem jest taki, że to też jest tak, że jakby w momencie, kiedy je wyrzucasz, bardzo łatwo jest pójść w taką alejkę pod tytułem dobra, to teraz muszę to czymś wypełnić. No. I ludzie nie rozumieją do końca tego, że... W sensie ludzie, no ja też tego do końca nie rozumiem i też tego do końca nie rozumiem na początku, że to właśnie nie do końca tak jest, w sensie, że nie do końca trzeba to wypełniać. I co więcej, bardzo na przykład podoba mi się ta idea, że jakby wprowadzając przedmiot do swojego życia, to jest trochę tak, jakbyśmy w tym sensie brali za niego odpowiedzialność. To znaczy, w tym roku kupiłem sobie takie buty, nazywają się Air Maxy 98, o którychśmy rozmawiali w tym odcinku. I powiem ci stary szczerze, drugi raz bym tego nie zrobił.
Czemu?
Bo to ciężko jest ubrać do czegoś. I to jest tak, powiem ci szczerze, jako... Może tak, jako facet nie czuję się bardziej męski chodząc w tych butach. Jako człowiek nie czuję się lepiej ubrany chodząc w tych butach. Pod kątem wygody nie czuję, żeby były super wygodne. Pod kątem mody też nie czuję, żeby to był jakiś ostatni krzyk mody. Więc jakby żadna z tych korzyści, że tak powiem, które wynikają z odzieży, które na przykład też chociażby taka kwestia jak ochrona, czy po prostu używanie, nie do końca jest spełniana przez te buty, a kosztowały mi jakby nie patrzeć 800.
No, jakby nie patrzeć.
I co jest jeszcze bardzo ciekawe, to ja na przykład zrobiłem takie coś, że pierwszą rzeczą, jaką sobie, słuchajcie, zrobiłem, to zmieniłem sobie portfel. I oczywiście ja wiem, że mój kolega Sławek powie, że portfele z Belroya to jest w ogóle super uber sztos.
Nie, no jasne, oczywiście. No.
Ja też się zgadzam z tym, kolego Sławku. Tylko, że kurczę, stwierdziłem, że jakby portfel z Belroya za 200-300 w porównaniu do portfela tam z innej firmy za 100-120, no to jakby wezmę ten z innej firmy. Oczywiście nie jest przypadkiem to, że ta firma to Levi's, bo jakby, czy tam Levi's, bo...
Levi's.
Bo ja bardzo, bardzo lubię. Kolejna sprawa to przestałem kupować buty. W sensie takim, że nie przestałem zupełnie kupować butów, ale w tym roku, w sensie już, wydaje mi się, że już jest tak, że kupuję mniej niż jedną parę butów miesięcznie. Co może zabrzmieć dla kogoś absurdalnie, ale wyobraźcie sobie po prostu człowieka, który jakby sam się utrzymuje, zarabia pieniądze, nie ma dzieci na utrzymaniu, nie ma kredytu i ma po prostu te 3-4 stówki miesięcznie na to, żeby sobie buty kupić, tak? To jakby to wtedy nie widać żadnych przeciwwskazań. Na szczęście już jakby ja doszedłem do takiego etapu, gdzie przestałem kupować tych butów tak dużo. Kolejna sprawa to też jakby zacząłem się poważnie zastanawiać nad tym, czy... Ogólnie staram się po prostu nie kupować ciuchów, tak? Jakby kupuję czasami jakąś, nie wiem, coś tam, ale na przykład ostatnio zamiast kupować sobie kolejną kurtkę Levi'sa, to stwierdziłem, czy tam Levi'sa, to stwierdziłem, że kupię ją siostrze, bo miała urodziny 16 i to będzie taka fajna akcja, bo będzie ją miała tam na lata. Ale wracając jeszcze do takich rzeczy, myślę, że tutaj też ważne jest to w ogóle, że ja teraz przychodzę na działalność gospodarczą i wiesz, jakby wiadomo, że Polak potrafi, ale tak na dobrą sprawę butów nie weźmiesz na fakturę.
Nie. Chyba, że dosyć... robocze.
No tak, ale to też jest dosyć ważne, dlatego że zaczynasz w pewnym momencie rozumieć po prostu, co jest, co ci jest tak naprawdę w życiu potrzebne. I na przykład dla mnie myślę, że to jeszcze trochę potrwa, zanim ja tak się w pełni ogarnę. Ale jakby ten pomysł pod tytułem, że wiesz, butów nie weźmiesz na fakturę, kolejnych spodni nie weźmiesz na fakturę, a natomiast, nie wiem, komputer lepszy weźmiesz już na fakturę, sprawia, że zaczynasz inaczej myśleć. Też jest coś takiego, że jakby, ja mam tylko 21 lat, ale wiesz, jakby gdzieś tam w tej przyszłości zaczyna pojawiać się temat zdolności kredytowej, nie wiem, mieszkania, tak, odkładania pieniędzy i tak dalej. I na przykład dla mnie przez to też czegoś na przykład... Znaczy, odbiegamy od tematu, ja trochę zaczynam bardzo opowiadać o sobie. Ale chodzi mi o coś takiego, że po prostu ja też przez te ostatnie miesiące stwierdziłem, że muszę się oszczędzać. Przez to jakby, że ten minimalizm gdzieś tam się pojawił. I to nie jest tak, że jakby teraz, nie wiem, jakoś przeginam pałę, ale wiesz, jakby... No kurde, ściąłem takie podstawowe koszty życia bardzo. I też jakby trochę się nauczyłem, że nie szata zdobi człowieka, ale tak naprawdę się tego nauczyłem. Nie tak na zasadzie, że no wiecie, nie szata zdobi człowieka. Nie, tylko tak serio, jakby dalej potrafię się dobrze ubrać, ale już nie potrzebuję szafy ładować 10 nowymi ciuchami miesięcznie.
Wiesz, a to jest w ogóle... Pewnie dzisiaj tego nie skończymy i jak znam życie, będziemy sobie tak czasami prowadzić takie, bym powiedział, we dwójkę rozmówki dywagacje. Filozoficzne, dywagacje, ten. Bo to jest bardzo ciekawy aspekt tak naprawdę, tak? Moja przyjaciółka miała teraz przeprowadzać się do, nie wyszło z przyczyn jakby zdrowotnych, ale miała przeprowadzać się do Tajlandii i wiesz, jak ona się, ona ma sporo rzeczy własnych. Gadałem z nią i ona ogarnęła się w ten sposób, że postanowiła nic nie brać. Zebrała tylko to, co absolutnie takie minimalistyczne na 2 dni do życia, a resztę postanowiła po prostu na miejscu ewentualnie kupić. Mhm. To jest tak startowanie z czystą kartką i taka przeprowadzka między kontynentami daje wiele do myślenia. Daje do myślenia na temat tego, co ci jest potrzebne, co ci nie jest potrzebne, co ci jest potrzebne codziennie, co nie jest potrzebne. Ale oczywiście nie zmienia to faktu, że uważam, że chory, popieprzony minimalizm, który się robi strasznie, taki bym powiedział, modny, jest popieprzony i chory, to znaczy opierający się na tym, że musisz mieć mało rzeczy tylko dlatego, żeby mieć mało rzeczy i argumentowanie, że one ci nie zagracają stanu umysłu jest absurdne, bo jak masz coś w szafce, schowane, kiedy tego nie widzisz, a wiesz tylko mniej więcej, że coś takiego masz, to ci nie zagraca żadnej przestrzeni. Możesz to zabrać, możesz nie. Możesz mieć rzeczy, które są czasami tak zwanej drugiej potrzeby. Ludzie niestety na tym się srają. Ja na przykład teraz długo miałem, wiesz, ten tablet Nexusa 7, ale zwróciłem uwagę, że jak go teraz nie mam, bo mi padł, jeszcze o tym w ogóle opowiem w osobnym odcinku, jak będzie Damian, żebyśmy on też miał Nexusa 7, to stwierdziłem, że brak mi tabletu takiego
mogę
do Daisy.
Mogę ci oddać iPada.
Za późno już kupiłem, słuchaj. Już do mnie jedzie tablet. Bo ja go używałem do konkretnych czynności, których bardzo go lubiłem. Na przykład brałem go na siłownię, kładłem go przed sobą sobie na bieżni i sobie oglądałem na nim seriale. I powiesz, można to samo zrobić na telefonie. Nie jak masz 5 cali telefon. To uwierz mi, że jest za daleko. To jest niewygodne. Oczy źle oglądają. I to jest zbytek. Ja mógłbym go nie mieć, ale chcę go mieć. Rozumiesz? Znaczy, to nie, ja, jest rzecz niezbędna, ale telefon też nie jest rzeczą niezbędną, wbrew pozorom czasami. Chociaż uważam, chociaż nie, telefon moim zdaniem jest niezbędny, jeżeli go umiesz używać w racjonalny sposób, czyli do tych rzeczy, do których się dzisiejsze smartfony świetnie dają, nie wiem, do sprawdzania biletu, pokazania biletu.
Ale wiesz co, to jest w ogóle też ciekawy temat w sumie, to o czym ty mówisz, bo to jest takie, źle to ujmę, ale to jest wyłączenie takiego bycia zwierzakiem.
No, to znaczy?
Wiesz co, ja zacząłem bardzo mocno kontrolować. W sensie takim, że nie jest tak, że sobie nie pozwalam na to na odstępstwa pod tytułem, nie wiem, 2 godziny na Instagramie dziennie. Ale chodzi mi o coś takiego, że zacząłem jakby kontrolować to. Jest taka aplikacja, nazywa się Moment, która jest na iPhone'a i widzisz sobie, ile używasz telefonu, ile razy go podnosisz. Wyłączyłem też w iPhone'ie taką możliwość, że jak podnoszę i nie wciskam przycisku, to się ekran podświetla. Jakby, jak będę chciał poświetlić ekran, sobie go odblokuję, żadna różnica, a wiesz, a po prostu też nie ma takich jakichś przeszkadzajek. W sensie chodzi mi o coś takiego, że po prostu Ja wiem, że ty się ze mną oczywiście nie zgadzasz w dużej mierze, ale w sumie się też troszeczkę zgadzasz. Jest wiele takich małych rzeczy, które oszukują nasz mózg pod tytułem właśnie, nie wiem, podglądanie cały czas telefonu, siedzenie na Facebooku, nie wiem, wyłączanie jakichś potrzeb pod tytułem picie wody, bo są ludzie, którzy, w sensie ja sam taką osobą byłem, jakby ja sobie wprowadziłem coś takiego, że ja, w sensie to może być chore dla kogoś, ale ja mam 5 budzików dziennie na to, żeby wypić dużą szklankę wody.
Ale ja cię rozumiem, bo ja mam budziki na jedzenie.
I to jest coś takiego, że jakby ktoś tam powie, że to jest dziwne, ale jest naprawdę wielu ludzi, którzy po prostu nie piją wody, tak? Są ludzie, którzy tak bardzo wkręcają się jakby w swoją pracę czy coś. Nawet ja sam taką osobą byłem. Ja potrafię wyjść o 8 rano z chaty po śniadaniu i nie jeść do, nie wiem, do 19. Jeżeli dzień jest wystarczająco mocno intensywny. Czaisz? Jeżeli jest dobry ogień, to ja jestem w stanie nie zwrócić na to uwagi. 11 godzin. Dziękuję, pozdrawiam. Dlatego też właśnie na przykład zacząłem sobie z tą wodą. Też jest coś takiego, że jakby... No to jest, kurde, jest bardzo szeroki temat, bo... Wiesz, jakby... Ja nie chcę wchodzić w jakieś takie teorie spiskowe, ale moim zdaniem to jest, kurczę, wszystkim tylko nie tobie na rękę, żeby na przykład kupować sobie nowe ciuchy, nowe buty, nowe rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby otaczać się tym i otaczać, i otaczać, i otaczać. I... Też takie ciekawe, jakby to jest pod kątem takim, że jakby ludzie młodzi bardzo mocno to, jakby tacy jak ja, my to bardzo mocno odczuwamy, to znaczy, wiesz, jakby ludzie, którzy mi się gdzieś tam podobają, nie wiem, pod kątem, przyjmijmy, ulubiona grupa DJ, czy tam kolektyw, która jest jakby dla mnie jakimś tam ciekawym tematem. To są wszystko ludzie, którzy, wiesz, każdy z nich ma agencję nad sobą, do tego każdy z nich ma cały czas współpracę z jakąś marką, więc jakby ja jako odbiorca cały czas dostaję informacje o tym, w jakich on butach chodzi, w jakich ciuchach chodzi, co robi, wiesz o co chodzi?
Mhm, tak.
Chodzi mi o to, że w pewnym momencie stajesz się niewolnikiem takiego stylu życia za, wiesz, za jakieś grube siano, gdzie po prostu nie zawsze to siano jakby masz. Mhm. I... Kurde, to jest, w sensie, to jest, jakby ja miałem bardzo szeroką rozkminę, bo to jest coś takiego, że jakby w życiu, moim zdaniem, wszystkie rzeczy takie, które pozwalają nam spokojnie spać i spokojnie żyć, są bardzo mocno opóźnione w czasie. W sensie, przekroczenie tego etapu, gdzie jakby nie musisz się martwić o to, czy będziesz miał za co zapłacić rachunki, czy będziesz miał za co żyć i tak dalej. Nawet jeżeli jesteś zajebistym programistą i trzepiesz jakieś, nie wiem, świetne siano, albo jesteś przedsiębiorcą, to jest zmienia faktu, że twój styl życia może tak bardzo podskoczyć, mogą tak bardzo podskoczyć koszta, że dalej się będziesz o to martwił. I jakby ta umiejętność odmawiania sobie i rozumienia przede wszystkim, bo to jest tak naprawdę o tym. To nie jest o tym, żebyś chodził przez cały rok w jednej parze butów. Bo jakby to nie o to chodzi, w sensie moim zdaniem. Jako dla dorosłego faceta. Nie chciałbym, na przykład ja, żeby moja młodsza siostra dostawała ode mnie informację pod tytułem: wiesz, siostra, na dobrą sprawę to możesz chodzić w jednej parze butów. Albo najlepiej to na boso. Jakby to nie o to chodzi. To chodzi o coś takiego, że trzeba sobie trzeba, jeżeli oczywiście chcemy, nauczyć się po prostu sobie odmawiać. Ja mam teraz na przykład taką sytuację, że zobacz, przychodzę na działalność, tak? Będę miał tam, wiesz, wiadomo, można sobie zrobić koszta i tak dalej. I mógłbym sobie wziąć, bo myślę o tym, czy nie widzę sobie 15-calowego MacBooka najnowszego w leasing. I szczerze, na papierze wszystko się będzie zgadzać. W sensie takim, że jakby stać mnie na to. Tylko, że pytanie, czy na pewno mnie na to stać. Jakby wiesz, co chodzi?
Tak.
Bo to, że jest hajs, nie wiem, w działalności, w firmie, w twoim portfelu czy na twoim koncie bankowym, to jest jedno. Ale to, że masz na przykład stałe koszta w przypadku takiego MacBooka, to jest 5-6 stów miesięcznie raty. Wiesz, stary, za 9 stów możesz kupić samochód w leasingu. No tak czy nie? No tak.
No tak.
Więc jakby trzeba umieć sobie tak... To jest trudne, ale trzeba sobie umieć odsuwać w czasie. I też co mi pomogło w ogóle w takim na przykład zrozumieniu tego, że warto czekać, że warto jakby, nie wiem, to jest tak samo jak z iPhone'em.
Nie, no, kupować, po prostu nie kupować tylko, żeby kupować.
Znaczy nie, no to jest tak samo jak z iPhone'em. No mogłem wziąć iPhone'a już 2 lata temu, stary, już rok temu. Przecież ja rok temu zrobiłem tak, że kupiłem sobie etui do iPhone'a 7 Plus i chciałem na drugi dzień wziąć iPhone'a na raty. I potem poszedłem do tego salonu i stwierdziłem, nie, no wale, to nie robię tego. I zobacz, i jakby odłożyłem sobie siano i po prostu kupiłem sobie iPhone'a za gotówkę, tak? I nie mam żadnych stałych kosztów z tego tytułu, w sensie takim, że jakby, nie mówiąc takich ukrytych, jak tam amortyzacja. Ale chodzi mi o coś takiego, że tak samo jest z tym, w sensie... w życiu, jeżeli nie chcemy być od kredytu do kredytu, musimy się nauczyć po prostu czekać. I to jest cholernie trudne, ale im szybciej się zacznie, tym łatwiej.
Ładne słowa.
W sensie, Tak, tylko to dla mnie też, jak sam wiesz, my jakby z Sławkiem często rozmawiamy na temat jakichś tam zakupów czy czegoś. I Sławek się czasem ze mnie śmieje, że sobie nie kupię butów czy czegoś. Ja potem sobie kupuję, ale wiesz, jakby to jest tak, że...
Ale to nie moja wina później, że kupujesz.
Nie, no to nie jest twoja wina. Ale chodzi o to, chodzi o coś takiego, że po prostu...
To też jest jakby droga, tak? To też jest droga, to też jakby wymaga czasu i zrozumienia. I też na przykład, wiesz, dla mnie na przykład, stary, powiem ci tak szczerze, te buty to jest zawsze jakiś tam wyznacznik, ale jest tak wiele butów, które są na promocjach, które po prostu już kosztują stówę, dwie stówy, dwie i pół stówy, trzy stówy. I to jest często taki shit. I to jest tak łatwo się na to nabrać i tak jest wszędzie, w sensie tak jest też z technologią, tak jest... Z technologią to tak jest w ogóle bardzo często, bo jakby... W sensie, no, z technologią to jest bardzo, bardzo często.
Znaczy, ja ci powiem w ten sposób, to co mówisz, to są na to pewne metody, bo tak naprawdę nasza taka... Bo też chcę powiedzieć, czemu o tym mówimy, jakby to jest nasz zaczyn sobie do takich... Ja chcę prowadzić takie lajtowe dyskusje około technologiczne i a z tobą Damian lubi bardziej konkretny, my sobie lubimy czasami pogadać też w ten sposób, a Damiana czasami nie ma, więc możemy sobie wtedy takie rozmowy prowadzić. I to, co mówisz, to jest nie tylko kwestia właśnie minimalizmu, ale przede wszystkim konsumpcjonizmu, tak? Bo dzisiaj ludzie kupują, wiesz, popatrz na... Androidowcom też to się zdarza, ale bardziej dlatego, że są niezadowoleni, ale iPhone'owcom się to ciągle zdarza, tym wszystkim maniakom, którzy zmieniają iPhone'a co generację, tak? No bo starszego sprzedam, to na nim jeszcze zarobię. No nie zarobisz, no bo to ostatecznie jest jakaś tam różnica w cenie.
Nie mówię, tak? Zarobi, no nie, tylko problem pojawił się wtedy. Wiesz, kiedyś to było tak, że jak zmieniałeś iPhone'a z 4 na 4S, to dopłacałeś, przepraszam, 400, tak?
Ja ci powiem tak, ja na przykład z Pixelem 1 przeżyłem już dużo, ale jestem cały czas bardzo zadowolony z tego telefonu i też nie mam potrzeby zmiany, może zmienić na trójkę, ale to może.
Ale poczekaj, bo chodzi mi o coś takiego, że wiesz...
Ale ja wiem, że twoje, ale zaczekaj, bo ty myślisz, że ja tak teraz to spłaszczam, a to nie o to chodzi, zupełnie. Chodzi mi tylko o to, że umiejętność wyważenia potrzeb i umiejętność wydawania hajsu, że tak powiem, w racjonalny sposób jest umiejętnością. To jest naprawdę umiejętność. Umiejętność ograniczania się i tak dalej. To co mówisz, żeby kupić na przykład za gotówkę, żeby nie obciążać się dodatkowymi elementami. Chociaż inna rzecz, że każda spłata takiego kredytu podnosi ci zdolność kredytową. Nie wiem, czy wiesz, że to ma wpływ. Jaką masz historię kredytową, ma duże znaczenie. No, czasami jest warto sobie jakoś coś tam zbudować sobie, bo jak dla banka jest dla banka. Dla banku jesteś totalnym no-name'em, czyli nigdy nic nie spłaciłeś, to przy większych kwotach jest większy czasami problem, mimo tego, że masz dobrą niby zdolność.
Wiesz, jakby ja wiem, że zawsze trzeba wziąć przed kredytem hipotecznym, zawsze trzeba wziąć żelazko na raty.
O, dokładnie, tak, i je spłacić, tak.
Więc jakby ja to wiem i to jest jakby, to jest element tej układanki, nie? Ale chodzi mi o coś takiego, bo to, co chciałem powiedzieć w iPhone'ach. Kiedyś było tak, że dopłacałeś 4, 5, 6 stów. I miałeś nowego iPhone'a, tak? W sensie po prostu sprzedawałeś starego, nie wiem, za 2,5, to wykładałeś 5 stów i kupowałeś nowego za 3. Dzisiaj jest tak, że iPhone'y strasznie poleciały z ceną.
Ale używane, czy nie? Chodzi ci o nowe, że do góry poleciały. Znaczy nowe poleciały do góry, a używane poszły w dół. O, tak mi
w sensie, bo pojawił się no, przez te wszystkie chwilówki w postaci telefonów, czy przez to, że na każdej grupie na Facebooku, gdzie próbujesz sprzedać iPhone'a, pojawi się jakiś Janusz, który przyjdzie i ci powie: no ale my ze szwagrem takie iPhone'y 7 to żeśmy 150 zł kupowali na giełdzie pod Grudziądzem.
Wiadomo.
Więc jakby no niestety tak to wygląda, ale kiedyś chyba też trochę inaczej to wyglądało.
Bo mniejsze nasycenie rynku, pamiętaj, tak? To też ten.
Teraz jest tak, że każdy może mieć iPhone'a, w sensie społeczeństwo się po prostu bogaci, to jest dobra zmiana.
No to prawda.
Nie będzie bił, ale on nie będzie bił po tym odcinku.
Kto, ja?
Tak.
Nie, czemu? Będę cię bił za te... Tak, dźwięki do czyszczenia tylko. Ale damy radę. Dobra, proszę pana, kończmy na dzisiaj. Porozmawiamy sobie jeszcze o tym temacie nie raz, nie 10, jak będę miał konkretne też takie zahaczki, do których jeszcze będę chciał się odnieść, a na pewno będę... No, jak ty będziesz miał, też możesz to wpisać. Podnosimy sobie ten temat bardziej konsumpcjonizm, myślnik, minimalizm. A słyszymy się za tydzień. Odpoczywaj sobie, dzisiaj niedziela.
Muszę się spuszyć.
Weź prysznic, umyj się, czuję. Dobra, na razie. Cześć, drodzy słuchacze, trzymajcie się, na razie, cześć.